Ostatnio kończyliśmy fałszywych i prawdziwych apostołów, tak? I co? Co pamiętamy z podsumowania? Pamiętacie coś? O prawdziwych apostołach to było 2 tygodnie temu, a tydzień temu było o fałszywych apostołach. I co o nich pamiętacie? Czym się charakteryzują fałszywi apostołowie, głosiciele, tak, Ewangelii?
Nie mówią prawdy. Mm-hmm.
Przychodzą jako przyjaciele, stwarzają pozór bycia tymi właśnie prawdziwymi.
Pozór posłańców światłości, a tak naprawdę są posłańcami szatana. Porównanie do, już do ogrodu Eden. Było.
Odwodzą od prostoty w Chrystusie.
Wojtek pisze, fałszywi apostołowie zachowują się jak wąż w ogrodzie Eden. Pod pozorem wolności przynoszą fałszywą naukę. Co jeszcze pamiętacie?
Kierują się cielesną mądrością, nie są skłonni do wyrzeczeń,
chcą
zysk ze swego, jakby to nazwać, procederu.
Głoszą inną Ewangelię,
nie Wojtek jeszcze pisze, że nie idą za nimi żadne znaki apostolstwa, czyli cierpliwość, cuda, moc, w przeciwieństwie do posługi Pawła, która była uwiarygodniana przez Boga.
Posługują się świecistą mową, ale nie idą za nią czyny. I nie mają poznania. Takiego jak miał Paweł, który był apostołem Baranka i zjadł Ducha Świętego.
Wywyższają się za wielkich, nie mają pokory, są pyszni.
Dużo tego, nie? Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj powiemy sobie na temat zagrożenia fałszywym nauczaniem i ochrony przed nim. Zagrożenie fałszywym nauczaniem i ochrona przed nim na podstawie tego samego fragmentu, czyli Koryntian 11:1 do 12:12. Drugi Koryntian. Zagrożenie fałszywym nauczaniem i ochrona przed nim. No i przeczytajmy sobie ten fragment jeszcze raz dla przypomnienia cały. Cały 11 rozdział i ten 12 do 12 wersetu. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Proszę. Całość chcesz czytać, czy?
Ja z Bąką się.
Dobra, to.
Ja może zawsze Iwonka.
To przeczytaj ten 11, a Iwonka potem ten 12.
Ja chyba 12 czytałem.
No.
Okay?
No.
Gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znoście mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone, nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością. Bo uważam, że w niczym nie ustępowałem tym wielkim apostołom. Bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Lecz staliśmy się jawni wobec was we wszystkim pod każdym względem. Czyż popełniłem grzech, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ograbiłem inne kościoły, biorąc od nich zapłatę, aby wam służyć. A gdy byłem u was i znalazłem się w potrzebie, nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się, aby w niczym nie być dla was ciężarem i nadal będę się pilnował. Jak prawda Chrystusa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achaju. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Mówię znowu, niech nikt nie uważa mnie za głupiego, a jeśli już tak, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja mógł się trochę pochlubić. Co mówię, nie mówię według Pana, ale jakby w głupocie, w tym śmiałym przechwalaniu się. Skoro wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupich, sami będąc mądrymi. Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was objada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś wynosi się ponad was, gdy was ktoś policzkuje. Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi. Lecz w czym ktoś jest śmiały, mówię jak głupi, ja też jestem śmiały. Są Hebrajczykami, ja także. Są Izraelitami, ja także. Są potomstwem Abrahama, ja także. Są sługami Chrystusa, mówię jak głupi, ja jeszcze bardziej. W pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razy bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. W trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, ciąży w trosce o wszystkie kościoły. Któż jest słaby, żebym i ja nie był słaby? Któż się gorszy, żebym i ja nie płonął? Jeśli mam się chlubić, będę się chlubić z mojej słabości. Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. W Damaszku namiestnik króla Aretasa otoczył strażą miasto Damascyńczyków, chcąc mnie schwytać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i uszedłem jego rąk.
Wprawdzie nie jest dla mnie pożyteczne chlubić się, to jednak przejdę do widzenia objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Z takiego człowieka będę się chlubić, a z samego siebie nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Gdybym bowiem chciał się chlubić, nie byłbym głupi, bo powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, jakim mnie widzi albo co ode mnie słyszy. Ażebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie, lecz powiedział mi, wystarczy Ci moja łaska, moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Stałem się głupi chlubiąc się. Wy mnie do tego zmusiliście. Ja bowiem przez was powinienem być polecany, ponieważ nie byłem mniejszy niż ci wielcy apostołowie, chociaż jestem nikim. Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. W czym bowiem jesteście gorsi od innych kościołów, jeśli nie w tym tylko, że ja sam nie byłem dla was ciężarem, wybaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć. Już dalej nie?
I tylko do 12. Więc trzy rubryczki. Fałszywe nauczanie, zagrożenie i ochrona. Trzecia rubryczka najmniejsza. Dwie pozostałe mogą być jednakowe. Ta trzecia najwęższa. Fałszywe nauczanie, zagrożenie i ochrona. Dzisiaj jeszcze zahaczymy o fałszywych tych apostołów, ale w kontekście tego, co oni mówią, gdyby zobaczymy coś dokładniej, po prostu kim oni są, co oni głoszą, i to wynika również z tego, kim są, bo to nie jest coś tam, tylko to jest pewna forma nauki, na którą ma wpływ to, kim są ci apostołowie. Bo Paweł wspomina o tym również w innych miejscach w Biblii. A teraz słuchajcie, pierwsze miejsce, w którym mamy o tym, to który werset? 4, nie?
4.
No. Opowiadają innego Jezusa. Czyli innego Jahwe, Zbawiciela. Teraz tu jest kilka koncepcji. Natomiast ja się nad tym zastanawiałem i jest jedna koncepcja tylko w zasadzie, którą wprost można uzasadnić Słowem Bożym i tylko tej się będziemy trzymać. Więc otwórzcie 1 Jana, 4 rozdział 1-4, to jest pierwszy fragment, bo Biblia wspomina o innym Jezusie. Bo ten fragment jest często cytowany bardzo luźno, w odniesieniu do różnych nauk, tak? Tak, 1 Jana, 4 rozdział 1-4. Dzisiaj może uda nam się coś bardziej precyzyjnie ustalić, wtedy jak nawet będziemy to cytować, no to albo będziemy wiedzieli, że robimy sobie freestyle, albo będziemy to cytować tak, jak należy, tak? Ale będziemy już mniej więcej wiedzieć niż do tej pory, mam nadzieję. Zobaczcie ten fragment, niech ktoś go przeczyta.
Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Potem poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie.
Tam jest mowa o fałszywych prorokach. Natomiast jeśli mówimy o fałszywych prorokach, to nie każdy prorok jest apostołem. Ale każdy apostoł był prorokiem. Każdy z 12 był prorokiem. I Jan wspomina tam o fałszywych prorokach, którzy czemu zaprzeczają? Studiowaliśmy Jana, tak? I wiemy, o co chodzi, tak? Że ci nauczyciele, ci prorocy zaprzeczają temu, że Bóg stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. Czyli mamy Jahwe, Zbawiciela, który jest pomazańcem Bożym, tak? Czyli Jahwe przyszedł w ciele, żeby zbawić ludzi. I oni zaprzeczają jakiemukolwiek elementowi tego twierdzenia. Tak? Oni zaprzeczają, czemukolwiek by zaprzeczali, to już jest zaprzeczenie, że Jahwe, Zbawiciel, przyszedł w ciele. Nieważne, który element będą kwestionować, to jest bez znaczenia. I to jest inny Jezus, inny Jahwe, Zbawiciel, tak? Bo można zaprzeczyć, że on przyszedł w ciele. Tak?
Z innego ducha.
Z innego ducha, tak? Także zobaczcie jeszcze 5 rozdział, 7 werset tego samego listu. 5 rozdział, 7 werset. Moim zdaniem on też ma związek.
Trzej bowiem świadczył w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
Tak.
I 8 jeszcze, czy nie?
Możesz 8 jeszcze przeczytać.
A trzej świadczą na ziemi: Duch, Woda i Krew, a ci trzej są zgodni. Z Biblii Gdańskiej tego.
Tak. Czyli na niebie świadczy Ojciec, Słowo i Duch. Czyli mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. I oni świadczą na niebie. Tak? Duch również świadczy na ziemi. Dlaczego? No bo został posłany. On jest w Ojcu i Synu, ale został posłany na ziemi. To jest charakterystyczna cecha Ducha, że może przebywać w wielu miejscach naraz. Więc mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jedno są. I jeszcze jeden fragment mamy z Rzymian 9:5, to jest świadectwo Pawła, bo to jest świadectwo Jana. Mamy również świadectwo Pawła w 9 rozdziale, 5 wersecie. Może przeczytajmy sobie od 4.
Są to Izraelici, do których należy usunowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Czyli tu również mamy potwierdzenie Pawła, jak gdyby świadectwo, że Chrystus jest Bogiem w ciele i nie jakimś ciele, a jest Żydem. Chrystus jest Żydem według ciała, tak? I jest Bogiem błogosławionym na wieki. I mamy jeszcze Kolosan 2:9.
Szukałem tego miejsca, ale nie mogłem znaleźć, jak przy okazji Ewangelii Mateusza mówiliśmy odnośnie chwały Izraela. Ten werset jeszcze trzeba było zacytować, ale ja go jakoś nie namierzyłam teraz.
Kolosan 2:9. Zobaczcie, Kolosan 2:9.
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.
I tu jest w kontekście, od 6 może przeczytaj Iwonka, żeby był kontekst.
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie, zakorzenieni i ugruntowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa.
Mamy kolejne świadectwo Pawła, że w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Jezus Chrystus nie tylko był człowiekiem, kiedy był na ziemi, ale nadal jest człowiekiem i Żydem, tylko w chwalebnym ciele. Ale jest człowiekiem i będzie nim na wieki, na zawsze. I w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Nie mieszkała, Paweł mówi, a mieszka. I nie na żywiołach świata, tu w kontekście Kolosan też Paweł ma bardzo konkretną rzecz na myśli, tak? Daje świadectwo o tym, kim jest Jezus Chrystus, czyli Jahwe, Zbawiciel, Pomazaniec, że jest Bogiem i człowiekiem. I teraz, jeśli ktoś głosi innego Jezusa, według Pawła, to najwyraźniej kwestionuje któryś z atrybutów Mesjasza. Czyli może kwestionować jego człowieczeństwo, może kwestionować jego bóstwo, tak? Może kwestionować jego zmartwychwstanie, cokolwiek. I moim zdaniem tak by należało rozumieć głoszenie innego Jezusa. Oni głoszą innego Jezusa. Czyli kwestionują któryś z atrybutów Mesjasza. Tu w tej materii dochodzi również to, co zrobił Jezus. Czyli zbawienie, usprawiedliwienie, pośrednictwo. W Starym Przymierzu pośrednikiem był Mojżesz. W tym pośrednikiem jest sam Bóg, tak? tam gdzie jest, tam list do Hebrajczyków mówi, pośrednik był, ale tam gdzie jest Bóg, tam nie ma pośrednika, bo Bóg jest jeden. Natomiast jest pośrednikiem człowiek Jezus Chrystus między Bogiem a ludźmi, ale ten człowiek Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem. Tak? Więc to jest specyficzna sytuacja, ale ja jednak kładę nacisk, bo rozmyślałem nad tym dużo i kładę nacisk na to, co Biblia wyraźnie potwierdza, czyli na zakwestionowanie jakiegośkolwiek z atrybutów Mesjasza, czy to bóstwa, czy człowieczeństwa, czy tego, że On jest Zbawicielem, pomazańcem Bożym. Ewa mówi, lub doskonałość, zupełność zbawienia. Wiesz, to bardziej w kwestii Ewangelii, ale zaraz do tego dojdziemy. Bo oni, zobaczcie, co tutaj mówią. Oni mówią tutaj, że innego Jezusa opowiadają lub inną Ewangelię. I w innym duchu to robią. Więc zobaczcie tego ducha innego, to znowu sięgamy do 1 Jana 4,2. I tam jest o duchu napisane. Że ci, którzy głoszą, kwestionują, czy jak gdyby podważają to, kim jest Jahwe, Zbawiciel, Pomazaniec, to oni mówią w innym duchu niż Duch Święty. I Jan bardzo wyraźnie nazywa tego ducha. Że to jest duch sprzeciwiający się Chrystusowi, czyli antychryst, antychrystowy duch, czyli przeciwny temu duchowi, który pochodzi od Ojca i od Syna. Zobaczcie tam, 4,2. 1 Jana 4,2.
W tym poznacie Ducha Bożego, każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Tak.
A trzeci, każdy zaś tak. Duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.
Czyli 2,3. Właśnie. 2,3. Mhm. Czyli Paweł mówi, jeśli w innym duchu, to wy przyjmujecie to, co się mówi w innym duchu. A Jan zaleca, żeby sprawdzać duchy. Czyli wygląda na to, że Koryntianie tego nie robią. Czyli przyjmują tą naukę, która pochodzi od ducha antychrysta. Czyli ona jest przeciwna oddaniu chwały Chrystusowi. Czyli sprzeciwia się Duchowi Świętemu.
Albo w ogóle tego nie robią, albo jeśli nawet robią, to nie, nic z tego nie wynika.
Nie mają w sensie, prawdopodobnie rozeznania.
No właśnie,
bo gdyby
mają słabe rozeznanie, no bo są...
Słabi, niedojrzali słabi. Są. Dalej Paweł zwraca uwagę, żeby sprawdzali, czy trwają w wierze, tak? W następnym rozdziale, 13. Zobaczcie teraz inną Ewangelię, bo jest kilka fragmentów, które mówią o innej Ewangelii, plus ten najbardziej znany z Galacjan. Czyli najpierw zobaczmy sobie tego z Galacjan, najbardziej znany fragment, tak? Galacjan, 1 rozdział 6,11. Ten cały fragment przeczytajmy. Galacjan, 1 rozdział 6-11. Zaraz za 2 Koryntian.
Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii jednak nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcać Ewangelię Chrystusową. A gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.
Mhm. I teraz, no tutaj jak gdyby zachodzi też, kolejne pewne pytania zachodzą, bo Paweł mówi, że inna Ewangelia, potem mówi, że innej nie ma. Bo tu jest, Paweł ma na myśli bardzo konkretną Ewangelię, bo Ewangelia to jest ogólnie dobra nowina. Natomiast w tym miejscu Paweł nie ma na myśli każdej dobrej nowiny, tylko ma dobrą nowinę o Chrystusie. I dlatego mówi, że nie ma innej Ewangelii, bo jest jedna, tylko jest przekręcona. I ta przekręcona jest inna. Nie dlatego, że ona nie mówi o zbawieniu w Chrystusie, tylko że ona przekręca tą naukę. Wypacza ją, kwestionując jakikolwiek element tej prawdziwej Ewangelii. I dlatego ona nie jest de facto inna, bo to jest ta Ewangelia wypaczona, ale przez to, że jest wypaczona, Paweł mówi, jest inna. Bo on ma na myśli Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Więc tak, jest inna Ewangelia, czyli przekręcona, prawdziwa, według Pawła z listu do Galacjan, prawda?
No to wychodzi.
I teraz zobaczcie, 1 Koryntian, 2 rozdział, XII, XIII.
My zaś nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.
Żeby rozeznać to, co duchowe, trzeba jaką miarę do tego przyłożyć? Duchową. Kierując się jakim duchem?
Świętym.
W momencie, kiedy chwieje się, czy jest zabrany który z tych elementów, wszystko się sypie. Nie jesteś w stanie rozeznać, nie jesteś w stanie zrozumieć i przyłożyć do tego właściwej miary. W momencie, kiedy ci ludzie, nie, powiedzieliśmy sobie, nie mają poznania, ci fałszywi apostołowie, oni nie mają Bożego rozeznania, oni nie mogą w Bożej mocy nic powiedzieć. Więc oni głoszą coś, co nosi pozory Ewangelii, bo jest przyjmowane przez Koryntian, ale jest zniekształcone Ewangelią. Głoszona jest w innym duchu. I wypacza naukę o Jezusie, który jest jak wcielonym Jahwe. I jeszcze jedno, zobaczcie, Tytusa, 1 rozdział, bo Paweł tam wspomina również o takich ludziach. Tytusa, 1 rozdział, 10-16. Bo on daje polecenie Tytusowi odnośnie wyboru biskupów. I potem od 10 wersetu ostrzega. My nie rozważamy Tytusa, więc ja tutaj chciałbym, żebyśmy przeczytali tylko od 10 do 16, bo Paweł mówi bardzo wyraźnie o tych ludziach, bardzo dużo informacji.
Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Powiedział jeden z nich ich własny wieszcz. Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest zgodne z prawdą, dlatego też karać ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze. Karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zważając na żydowskie bajki czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
Teraz zobaczcie, o kim Paweł tutaj pisze. O poganach?
Nie.
Dobrze, pisze o Żydach. Czym oni się charakteryzują? Zwodzicielami są. Co robią z domami? Wywracają domy. Dlaczego? Po co?
Dla brudnego zysku.
Co dalej robią?
Nauczają,
czego nie należy. Tak? I co opowiadają? Zobaczcie, 14 werset. Przykazania ludzi. Ludzi. Jak ich nazywa w 15 wersecie? Co mają skalane? I sumienie. Wiecie, bo ten werset często się cytuje wyrwany z kontekstu, ale on w kontekście nabiera zupełnie innego znaczenia. Bo to często jest taki, wiecie, jak ktoś coś mówi, że czegoś nie należy robić, to zawsze wtedy pada ten argument często, wyrwany z kontekstu. Dla nieczystych wszystko jest nieczyste. Więc ja mogę jeść wszystko tam, wszystko robić, metafory się z tego robi, na pewno się spotkaliście.
A ty masz problem.
A ty masz problem. I to takie bicie w twarz, nie? Dla nieczystych, że ty jesteś nieczysty, jeżeli chcesz coś tam dobrze zrobić. Ale popatrzcie na kontekst. Czym się charakteryzują ci, którzy są obrzezani tutaj? Wywracają domy. Nauczają dla brudnego zysku.
Twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami.
Uczynkami się zapierają. Czyli oni, mimo że są Żydami, żyją moralnie czy nie?
Nie.
Nie. Ale tworzą jakieś przykazania? Jak najbardziej. Ale one noszą pozór Bożych, ale to jest ich twórczość. Czyli ona jest na podkładzie niby to Słowa Bożego, tak? Prawa Mojżeszowego. W kontekście chodzi tutaj o to, ale to już tak wybiegam. Da Bóg, kiedyś przestudiujemy. Ale to nie jest to. To jest ich twórczość. Mamy coś podobnego, nie to samo, ale mamy przy okazji Ewangelii Mateusza, kiedy te nauki rabiniczne też nie były tym, czym Słowo Boże. Tutaj mamy coś innego oczywiście, to nie jest to samo, co tam, ale jest pewna forma pobożności, ale czyny, które za tym idą, są inne. Ci ludzie wywracają domy dla brudnego zysku. Gdzie mieszkają o tych, których mówi Paweł tutaj? Na Krecie. Tak? Co nie oznacza, że to są Żydzi, którzy tam mieszkają. Ale oni nie tylko tam mieszkali. Bo akurat Paweł pisze do kogoś, kogo zostawił na Krecie, więc oni byli wszędzie. Ale bardzo charakterystyczna rzecz tam jest. Ci ludzie są obrzezani, ale nauczają dla brudnego zysku, głoszą Ewangelię, ale inną niż ta prawdziwa. To jest, Paweł to nazywa czczym gadaniem, zwodzeniem, baśnie i przykazania ludzkie, baśnie żydowskie i przykazania ludzkie. I tak Paweł mówi o tych nauczycielach. Zobaczcie, jak mamy podobną sytuację tutaj. Mamy tych, którzy mówią, że są Żydami, tak? Sługami Chrystusa, ale okazuje się, że innego. Głosicielami Ewangelii, ale innej. Noszą pozór pobożności, ale wyzyskują ich i żyją sami niemoralnie. I to nie przeszkadza, żeby byli obrzezani.
Brudny zysk.
I głosili Mojżesza przerobionego na swoją modłę. Czyli to jest taka mieszanina tych wszystkich nauk. Ewangelii, nauk z prawa Mojżeszowego, ich interpretacji, taka mieszanina, która podważa fundament Ewangelii. Tak mi wyszło z tych wszystkich fragmentów. I dlatego oni są wiarygodni, bo są Żydami, noszą pozór mądrości takiej, tak? Przychodzą tutaj, oni są apostołami, ale głoszą niby to, a jednak nie to.
Jest wiele aspektów, które pozornie ich uwiarygodniają. Tak? To nie są ludzie nie wiadomo skąd, nie wiadomo jacy, i których nikt by nie chciał w ogóle słuchać. Pozornie są w jakiś sposób uwiarygodnieni, ale po bliższym zapoznaniu się i dokonaniu rozeznania...
Duchowego rozeznania. Zaznaczmy, duchowego rozeznania. Czyli to musi być rozeznanie, które daje mądrość Bóg. Jeżeli ktoś nie chce tego... O, Grzesio mówi, że dziś też tak jest. No, pewnie tak. Dzisiaj też tak jest. Więc mamy tak, inną Ewangelię niż ta, którą mówi Paweł. I w tamtych czasach byli tacy ludzie, którzy głosili taką mieszaninę różnych nauk. To byli gnostycy, żydowscy, którzy albo głosili w ogóle nauki rabiniczne takie, albo potem już mieszaninę tych wszystkich nauk. Oni się nawet nazywali, mieli swoje nazwy, także jak sobie w internecie ktoś chce poszukać i wpisze gnoza i tam Żydzi, to wyskoczy mu tam parę różnych rzeczy. Natomiast to byli ludzie, którzy głosili często, że Jezus nie jest Bogiem, że Chrystus nie był Bogiem, tak, że był wyjątkowym człowiekiem, rabinem najlepszym, tak, który przyszedł i wskazał nową drogę, jaką należy iść, ale nie był absolutnie Bogiem. Inni kwestionowali, Słowo Boże mówi, że Jezus może nie przyszedł w ludzkim ciele, tylko w niby ciele, tak? Więc różne były opcje, ale co oni głosili, to w sumie jest bez znaczenia, bo podważali jakikolwiek element, tak? Jedni mówili, że wcale nie umarł za grzeszników, a tylko wskazał drogę, tak? Różne, tam się pojawiały potem różne koncepcje. O jakiej tutaj jest konkretnie w Koryntian mowa, tego nie wiemy, natomiast wiemy wystarczająco dużo, połączywszy te wszystkie elementy, żeby wiedzieć, że byli to ludzie, którzy nosili byli wiarygodni jako Żydzi, tak? Ale głosili coś, co z pozoru wyglądało jak Ewangelia, z pozoru mówili dobrze, ale przy rozeznaniu duchowym, przy przyłożeniu do tego, co Paweł mówił, bo to chodziło o to, żeby przyłożyć do tego to, co mówi Paweł. I tu był problem, ponieważ oni nie mogli przyjąć Pawła, przyjmując te nauczanie. Bo Pawła nauczanie było sprzeczne w wielu miejscach z tym, co mówili oni. Dlatego Paweł tak musi walczyć o swoje imię przed nimi, bo wie, jakie jest zagrożenie.
Teoretycznie tak, praktycznie nie powinni przyjąć tego, co mówili oni, bo już słyszeli to, co mówił Paweł. Ale skoro już przyjęli, no to potem trudno im było przyjąć Pawła.
Napomnienia, bo Paweł im przypomina to, co mówi głosił. Wy przyjęliście tą Ewangelię już.
Właśnie,
wy już ją przyjęliście.
Gdyby mieli rozeznanie, gdyby byli w porządku, to oni by w ogóle takich ludzi nie przyjęli. Mhm. Ale skoro już przyjęli, to potem trudno przyjąć Pawła.
Tym bardziej nie dawaliby się im objadać, bić, wyzyskiwać, wynosić się nad nich. Więc mamy tak, opowiadanie innego Jezusa niż ten, którego opowiadał Paweł, czyli kwestionowanie jakiegoś atrybutu Mesjasza. Mamy innego ducha niż Duch Święty, czyli ducha przeciwnego Chrystusowi, ducha antychrysta. I to w tym duchu jest głoszona inna Ewangelia, która pozornie jest Ewangelią o Chrystusie, ale innym, bądź zniekształcona sama Ewangelia. Tak jak to są te baśnie, mieszanina Ewangelii i na przykład prawa mojżeszowego, tak? Pewnych nakazów, zakazów, które pozornie, jak ktoś nie zna, to mogą się wydawać, że to są nakazy prawa mojżeszowego, ale tak naprawdę to są interpretacje. Bo teraz bardzo wyraźnie widać, dlaczego Paweł na początku zrobił taki długi wywód na temat wyższości Nowego Przymierza nad Przymierzem z Synaju. Prawa służby Mojżesza nad służbę apostolską Nowego Przymierza. Że ona jest wyższa, lepsza służba Nowego Przymierza niż tamta, bo ta ma większą chwałę, nieprzemijającą. Tamta przemijała. Czyli te nauki to była mieszanina różnych rzeczy. Taka mieszanina trochę Ewangelii, trochę nauczania z prawa mojżeszowego, trochę uczynków, tak? Mieszanina taka. I ona była w wielu aspektach sprzeczna z nauczaniem Pawła. I co jest ważne, zobaczcie, ci ludzie nie żyli moralnie, więc jak gdyby to się odbijało również na Koryntianach, którzy przestawali żyć moralnie, bo oni patrzyli na nich i z nich brali przykład.
Najwyraźniej.
I dlatego mieli problem z podporządkowaniem się nakazom życia moralnego, które zalecał Paweł. I to mi się składa w taką logiczną całość, teraz wiecie, te wszystkie rzeczy, które Paweł pisał tutaj, jak gdyby one tak się wiążą, zaczyna to być takie jasne, tak? Że to jak gdyby nie jest oderwane jedno od drugiego, ale to jest wpływ fałszywego nauczania. Fałszywe nauczanie tak właśnie wpływa na ludzi, którzy je przyjmują. Zaczynają być oporni na zdrowe nauczanie, na zdrowe napomnienie, tak? przyjmują tylko to, co pasuje, ale tam jak gdyby przyjmują całość i pozwalają tym ludziom robić ze sobą wszystko. I to są skutki przyjęcia fałszywego nauczania, ale automatycznie jest to odrzucenie nauczania apostolskiego, tego zdrowego. Macie jakieś pytania, wątpliwości, czy coś wam nie gra? Nie poruszam innych fragmentów z listu do Kolosan, tam jeszcze też jest o tym. Natomiast no, żebym chciał je poruszyć, to musielibyśmy ten list przestudiować, bo to trzeba najpierw zobaczyć w liście, a potem wtedy można to... Jest jeszcze kilka fragmentów, które bardzo dobrze o tym mówią, ale jak gdyby no, trzeba
Paweł,
było...
Paweł pisał o tych rzeczach w wielu listach.
Tak.
W wielu listach. O tych samych rzeczach, czasami tylko troszeczkę
inaczej.
Inaczej czy
do Tymoteusza to pisał. Do Tymoteusza to pisał. Do Kolosan to pisał. Do Galacjan to już wiemy, że pisał, tak? Ale pisał jeszcze w wielu miejscach, do Tytusa pisał. Ostrzegał przed tymi, którzy są Żydami, a chodzą i zapodają inne nauki niż ta i stwarzają pozory sług Chrystusa. I Paweł przed nimi przestrzegał, że oni są poważnym zagrożeniem.
W Dziejach Apostolskich mamy konkretne przykłady i sytuacje, w których tak. Paweł był i czy musiał podjąć walkę o prawdziwą Ewangelię.
Tak. Także ci ludzie byli wszędzie, wkradali się wszędzie i wszędzie robili złą robotę, czyli odwodzili ludzi od prostoty, która jest w Chrystusie. I teraz zagrożenie, jakie niesie za sobą ta nauka. Mamy trzeci werset i czwarty werset. Zobaczcie, trzeci werset 11 rozdziału.
Zagrożenie bardzo poważne.
Tak.
Odstąpienie
od prostoty, która jest w Chrystusie. Dokładnie.
Wskażenie umysłów.
Wskażenie umysłu i odejście od prostoty, która jest w Chrystusie. A co za tym idzie, werset czwarty.
Znoszenie z łatwością tych, którzy głoszą...
Dokładnie. Popatrzcie, jeżeli ty z praktyki to weźcie. Weźcie, to praktykę trzeba wziąć. Jeżeli ktoś trwa w zdrowej nauce i umie rozeznać czarne od białego, umie rozeznać prawdę od kłamstwa, tak? Nie mówię, jak czegoś nie wie, tak? Ale jeżeli umie rozeznać i nagle ktoś zaczyna mówić fałszywe nauczanie, a on wie, że tak nie jest. Bo wiecie, my możemy czegoś nie rozumieć jeszcze wszyscy, tak? No różnie bywa, ale jeżeli ty już coś rozumiesz i trwasz w tym, a ktoś przychodzi i zaczyna ci opowiadać kompletnie inne rzeczy, ty sprawdzasz temat, no bo musisz wyjaśnić sprawę, to cię razi czy nie? Będziesz dalej tego słuchał, kiedy rozeznałeś, że to jest nieboże? Nie będziesz tego słuchał. Ale jeśli ty odejdziesz od prostoty w Chrystusie już, dasz się oszukać, to wtedy ta nauka już cię nie będzie razić. I ty będziesz tych ludzi znosił z łatwością. Bo to są konsekwencje. Ty od razu ich z łatwością nie zniesiesz. Ty najpierw musisz przyjąć to, co oni mówią i zaakceptować to. Nie odrzucić tego całkowicie. Powiedzieć, no ale tu jest trochę dobrego, będę go dalej słuchał. I pomalutku to się odbywa. Czyli odejście od prostoty, która jest w Chrystusie, pociąga za sobą znoszenie tych, którzy opowiadają innego Jezusa, inną Ewangelię. A to się wiąże również z przyjmowaniem innego ducha. Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian przypomina prawdziwą Ewangelię. Nie bez powodu. I mówi, w nią uwierzyliście.
W którym listu?
15 rozdział, 1 do 9.
Pierwszego Koryntian, 15 rozdział.
Mówi tak. Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Tak. Mając świadomość, jakie jest tam zagrożenie, zobaczcie, że każde słowo Pawła jest bardzo sensowne. Ono nabiera jak gdyby zupełnie innego znaczenia. Znaczy nie innego, może głębszego znaczenia. Paweł wiedział, co to jest, czym jest to zagrożone, co może się stać i we wszystkich możliwych sposobach ostrzega Koryntian. Cieszy się z ich każdego posłuszeństwa. Dlaczego? No bo każde posłuszeństwo go cieszy w tej sytuacji.
Skoro jest tyle nie.
Skoro jest tyle problemów, to każdy przejaw posłuszeństwa dla Pawła jest wielką radością. I on to odbiera jako powrót do prostoty, która jest w Chrystusie. Zobaczcie 13-15 werset. Co się dzieje tam dalej? Zobaczcie, jeśli ktoś coś przyjmuje, to w czym zaczyna być dalej problem? Trzynasty, piętnasty werset, zobaczcie. Czym to grozi? Za tymi apostołami powiedzieliśmy, co idzie sobie. Uczynki. Idzie inna nauka. I teraz, jeśli ktoś przyjmuje to, to czego mu brakuje? Już powiedzieliśmy to sobie. Umiejętności rozeznania. Zaciemniony umysł. No przecież oni wyraźnie coś mówią i jakoś postępują. Taki ich koniec będzie, jak i ich uczynków. Paweł pisze do Tytusa, że oni domy wywracają dla brudnego zysku. Żyją niemoralnie. Brzuchy leniwe. Oni nie pracują. I teraz, jeśli ktoś nie potrafi rozeznać takich rzeczy, to jest już nim źle. Czyli zagrożeniem jest to, że ty nie rozpoznasz tego, że po prostu będziesz patrzył i będzie dla ciebie wszystko grało. Pięknie powiedział. Ale co powiedział? Nie, że pięknie. Co? Czy wszystko, co powiedział, zgadza się z tym, co mówił Paweł? Czy on mówił w mocy ducha, czy w mądrości słowa? Czy on się urzekł tym, jak mówi, czy treścią? Czym, słowo urzekł, tak? Bo to takie czary-mary. Ale co ci się spodobało? Co było dla ciebie piękne? Forma czy treść? Paweł mówi, ja jestem prosty w mowie, tak? I wszyscy to wiecie. Ale w tym, co ja mówiłem, objawiała się moc Boża. To nie musi być piękne, to ma moc, bo uwierzyliście. Teraz pytanie. W pewnym momencie człowiek już przestaje zwracać na to uwagę.
Trochę poza tematem, ale może jakieś... Są podobieństwa minimalne w tej informacji, co dzisiaj przysłałeś, że jeden człowiek udawał rabina.
Przez wiele lat.
Był gość z Ciechanowa.
Nie to, że przez miesiąc, wiele lat.
Ale przez wiele lat. Udawał żyda, rabina, był zapraszany na ekumeniczne spotkania. Ksiądz, biskup któryś go zapraszał i tak dalej. On coś mówił, kadzisz gdzieś tam odmawiał i tak dalej.
Nauczył się trochę po hebrajsku,
tak,
jakiś tam słów.
Tak, potem zweryfikowano, że on tylko jakby, nie wiadomo czy on rozumie w ogóle to co mówi, bo się tylko nauczył i tak dalej, ale przez ileś lat po prostu robił wrażenie. Robił wrażenie na ludziach i dopiero ktoś, gdyby ktoś go poznał na zdjęciu, że to jest po prostu z Polski chłop.
Kumpel jakiegoś tam gościa.
Czyli trudno to porównać, ale można robić wrażenie.
Można robić wrażenie. Wystarczy być inteligentnym. I można zmyślać i ludzie ci będą wierzyć.
Tu motywacją jest brudny zysk. Nie wiemy, tak, jaka tam była motywacja tego człowieka, czym on to robił. Ale tu jest brudny zysk motywacją.
Dalej zobaczcie, co mamy w 19 wersecie.
Znoszą wszystkie złe rzeczy, tak, nie przejmują się tym.
Mhm. Ale sami się uważają za kogo?
Mądry.
Czyli tu już wchodzi coś, co się nazywa pycha. Bo oni w swojej głupocie uważają siebie za mądrych. Wiecie, można czegoś nie widzieć, ale można jak gdyby korzystać z pomocy innych. Ja czegoś nie wiem, no to patrzę, co Paweł mówi, tak? No on wie. Natomiast tutaj jak gdyby wychodzi, co ja ciebie będę słuchał, ja wiem. I Paweł mówi, wy w tej swojej mądrości znosicie ich, to poznoście i mnie. Więc to jest pewna forma takiego wywyższania się ponad to, co mówi Paweł. Że oni są mądrzy, a tamci wywyższają się nad nich i wy to, mówi, znosicie. W swojej mądrości. Czyli tu jest taka forma, ja wiem. To jest dobre. I ty mi nie będziesz mówił. Dzisiaj też tak jest.
Faryzeusze zapytali Pana Jezusa, czy i my jesteśmy ślepi? To Jezus mówił, gdybyście byli, to nie mielibyście grzechu, a że mówicie widzimy, to macie grzech. Koryntianie mówią, my jesteśmy mądrzy, my wszystko wiemy, my mamy super rozeznanie, dane duchowe.
Wszystkiego tam kwitnie.
Jak tu. A się okazuje, że w głupocie znoszą tych, którzy nawet ich policzkują.
I pamiętajcie, że to właśnie ma związek z pierwszym listem. Z tym wszystkim o darach, o jednym ciele, oni pojęcia nie mają, czym jest eklezja. Kiedy się spotykają, to co robią, to nosi znamiona darów, ale to jest ich własna produkcja, byśmy powiedzieli. Tylko ci, którzy trwają w Słowie Bożym,
nawet wieczerza jest ich własną produkcją.
Tylko ci, którzy trwają w Słowie Bożym, ci rzeczywiście przejawiają dary Ducha Świętego i ci rzeczywiście są tymi, którzy mogą budować innych. Oj, zdziwiłbyś się, Darku, jakbyś wiedział, jak wielu ma pojęcie dziś i wiedzą najlepiej. No, pewnie bym się zdziwił, no, ale... No, pewnie tak. No, myślę, że jest ich bardzo dużo takich, co to wiedzą najlepiej i nikt ich nie będzie uczył. Tak, no, czasy, gdyby trochę lat jest wiele później, ale ludzie są wciąż tacy sami. Te same problemy. Zobaczcie 20 werset. Jakie jest zagrożenie? Dają się wykorzystywać na różne sposoby. Poniżać nawet się dają. Dają się brać w niewolę, Janek pisze. Tak, dają się brać w niewolę. To jest niewola. To jest niewola. Ci ludzie dyktują im warunki. Wywracają całe domy dla brudnego zysku. Tam na Krecie też był problem, bo ci wierzący gotowi byli to przyjąć, więc Paweł daje przykazanie, ty trzymaj ich ostro, twardo, żeby po prostu głupot nie robili, żeby nie dawali się temu zwodzić. Więc ten problem był w wielu miejscach. W wielu miejscach. Piotr pisał do zborów w dzisiejszej Turcji, wtedy w Azji. Co pisał? No, że będą wśród was fałszywi nauczyciele. Będą. I będą robić takie straszne rzeczy, jak tu Paweł opisuje, co się na Krecie działo, co tu. Oni byli wszędzie, słuchajcie. To była taka gangrena, która się wdzierała do zborów. I kto potrafił rozpoznać, no to był bezpieczny. Kto nie potrafił, no to były problemy. Dwudziesty drugi, 23 werset, zobaczcie. Nawet dalej. Tak, 22, 23 i 28. Bo Paweł mówi tutaj o konkretnych rzeczach, a potem te rzeczy wszystkie łącznie ze sobą nazywa w 28, że to są sprawy zewnętrzne, czyli na co oni patrzą? No właśnie na to, że to są Żydzi, że tak sobie mówią, że są sługami Chrystusa, że to na to patrzą. Dlaczego? Dla nich to jest ważne kiedy? Zobaczcie, Paweł też mówi, ja jestem. Ale w czym był problem u Pawła? Dlaczego oni na tamtych? A tutaj Paweł mówi, no to skoro na nich patrzycie, dla was to jest tak istotne, to ja też. W czym był problem? Zwracali na to uwagę? To dlaczego nie zwracają na to uwagi u Pawła?
Nauki nie chcą przyjąć.
No właśnie. Bo za. Bo
nie pasuje im te znaki, które potwierdzają, że jest apostołem. Po co na nie zwracać uwagę? Oni nie chcą przyjąć jego nauki, więc lepiej Pawła zdyskredytować.
Nie ten zestaw. Nie ten zestaw. Tu chodzi o to, że i zewnętrzne, ale i ta nauka ma być do zewnętrznego. A Pawła nauka jest nauką, jak Paweł w pierwszym liście pisze, duchowa. Więc patrzą na to, co zewnętrzne. Zaczynasz patrzeć na to, co zewnętrzne. Czyli po kolei. Odejście od prostoty, która jest w Chrystusie, znoszenie tych, którzy opowiadają innego Jezusa i inną Ewangelię, przyjmowanie innego ducha i innej Ewangelii, brak umiejętności rozpoznawania fałszywych apostołów i ich nauk, brak prawdziwej pokory i uważanie się za mądrego, pozwalanie się zniewalać, wyzyskiwać, łupić, brać w niewolę. Patrzeć na to, co zewnętrzne. I ostatni, zobaczcie, 12:11. Z czym tu mamy do czynienia? Z czym mamy tu do czynienia? Zobaczcie.
Koryntianie powinni mi polecać Pawła.
Czyli polecają go?
Nie.
Nie. Kogo polecają?
No właśnie, chyba tam też na to wychodzi.
Dlaczego? Bo dobrze gada. Bo dobrze gada. Zobaczysz, jak on przyjedzie, to wszyscy będą zadowoleni.
Są wielkimi.
Wszyscy, jak on powie, to wszyscy będą zadowoleni. Paweł stał się głupi, bo musiał się przechwalać zamiast być polecanym. Tak, to już też, to prawda, bo kilka razy już to zauważyliśmy wcześniej, natomiast tutaj zauważmy, że jakie jest zagrożenie. My mówimy o zagrożeniu. Że traktowanie fałszywych apostołów lepiej niż apostołów Jezusa Chrystusa. No to teraz ochrona. No i patrzcie, 11, 12, 11. Wracamy do tego samego wersetu. Tylko patrzmy na ten werset w kontekście listu. Co zrobić, żeby ochronić się przed zagrożeniem? Po pierwsze, czy Koryntianie, gdyby nie przyjmowali tej nauki fałszywej, zalecaliby Pawła, czy nie?
Oczywiście. Więc nie byłby przyjmowany przez nich.
Więc nie byłoby problemu, gdyby oni, trzymając się z nowej nauki, trwali w prawdzie, bo wtedy konsekwencją tego byłoby co? Polecanie Pawła,
odrzucanie tamtych,
a nie przyjmowanie tamtych. Zgadza się? Czyli ochroną jest trwanie w zdrowej nauce, tak? I propagowanie tej nauki, bo my dzisiaj nie możemy zapropagować Pawła jako takiego, bo on jest z Panem. Ale możemy jak gdyby zwrócić uwagę na jego nauczanie i sięgnąć do Słowa Bożego, kiedy ktoś nam serwuje naukę wykręconą z Słowa Bożego. Bo ktoś nam też może cytować Pismo Święte, tak? Ale my będziemy już widzieć, że on cytuje wykręcone, zniekształcone to wszystko. Jego interpretacja odbiega od tego, co rzeczywiście mówi tekst. I my wtedy co robimy? No powołujemy się na te same słowa, tylko mówimy, że tu jest napisane to i to, zobacz. Tak? I propagujemy naukę zdrową, tą, która jest w Słowie Bożym. Czyli ochroną jest zwrócenie uwagi na prawdziwych apostołów i słuchanie tej nauki. I patrzenie na to, co wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Bo Paweł się chwali, co potem mówi? To jest nic. Ja bym się nie chwalił, gdybyście mnie do tego nie zmusili. Ja chcę, żebyście mnie oceniali po tym, jak żyję i co mówię. Bo sam o sobie mówił, że wielokrotnie dawał przykłady, jak żyć. I za jego nauką szło życie. A nie tak jak tam, że jakie ich nauka, takie uczynki. Tak? Taki ich koniec, jakie ich uczynki. Czyli uczynki fałszywych są zaprzeczeniem tego, jakie prowadził życie Paweł. I teraz wracamy do pierwszego rozdziału drugiego listu do Koryntian i zobaczcie 19-22 werset. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 19-22.
Ponieważ Syn Boży Jezus Chrystus, który wśród was zgłoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, lecz było w nim tak. Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Boga przez nas. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek.
Co Paweł o sobie mówi? Tutaj? Tak, został namaszczony przez Boga do tej służby. I zobaczcie jeszcze, co mówi 10:8.
Choćbym się bowiem jeszcze bardziej chełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku zbudowaniu, a nie ku waszej zgubie, nie będę zawstydzony.
I jeszcze 13:10.
Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym, będąc obecny, nie musiał postępować surowo według mocy, którą dał mi Pan ku zbudowaniu, a nie ku niszczeniu.
Jaka jest ochrona jeszcze jedna, jak myślicie, z tych fragmentów? Co wam wynika? Jaka jest ochrona przed zagrożeniem fałszywym nauczaniem?
Bo budowanie, no nie wiem, jak to rozumieć.
No.
Nauka ku zbudowaniu po prostu.
Tak, ale jaka to jest nauka ku zbudowaniu? Ci fałszywi też mówili, mówią, że mogą powiedzieć, że ich nauka jest ku zbudowaniu. Wszyscy się dobrze czują, są świetni, podbudowani tym, co oni mówią. Paweł dowala wszystkim, a oni są super. No, popatrzcie. Co Paweł tutaj mówi o sobie? A z czym mieli problem Koryntianie? Jaki oni mieli problem? Co Paweł robi w drugim liście? Rozpoznanie. Mocą Bożą. Piszą studenci na Skype'ie. Co? Tak. Tak. Ale jak gdyby, zobaczcie, to wszystko prawda jest. Natomiast pewną formę przepisów, co wolno, co nie wolno, i tamci serwowali. Czyli jeżeli chodzi o pobożność, tak, to ktoś może nazwać coś pobożnością, chociaż to wcale pobożnością nie jest. Tak? Według niego jest. Ale jest i również prawdziwa pobożność. Więc teraz, jeśli ktoś chce żyć pobożnie, to patrzcie na te fragmenty. Co musi zrobić? Gdzie leży sedno rozpoczęcia życia w pobożności bez dyskutowania? Oczywiście możemy coś robić, bądź nie. Coś może nam lepiej wychodzić albo gorzej. Natomiast...
W zbawieniu, w Zbawicielu.
No właśnie, tak, ale przeczytajcie jeszcze raz te fragmenty. Ma pełnomocnictwo od Pana, podporządkowanie. Komu? Grzesio pisze. Pawłowi, tak. A kiedy się podporządkowujesz komuś? Komu się Koryntianie podporządkowywali? Dlaczego? Podobało się. I co? Gdzie? Odchodzili od prostoty Ewangelii, tak? Więc teraz antidotum jest co? No przeczytajcie jeszcze raz. 10.8 i 13.10. 10.8 i 13.10. Jeszcze raz.
Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się władzą, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego... Tu mam tutaj dziwnie napisane, rzekomo. No właśnie, nie wiem, o co chodzi. W tym przekładzie 13.10. Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej według władzy, którą Pan mi dał ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
Paweł jako kto się przedstawia? Czyli jeśli, a Koryntianie pod czyją władzę się oddawali? Kto ich wyzyskiwał? No to teraz antidotum to jest co?
Podporządkowanie się temu, któremu Bóg faktycznie dał tą władzę.
Czyli najpierw musisz uznać, że Paweł to, co pisał, to nie ma z tym dyskusji w ogóle. Paweł, jak pamiętacie, pisał w pierwszym liście do Koryntian o darach. Powiedział, jeśli ktoś się uważa za proroka, to niech uzna, że to, co mówimy, jest nakazem Pana. A jeśli ktoś nie, no to jest sam sobie winien. Czyli uznanie autorytetu Pawła jako Jezusa, apostoła Jezusa i tego, co on pisze, jako 100% prawdy. Bo w innym wypadku jak wszystko jest jak gdyby pływające, no bo nie masz się do czego odnieść. Więc albo uznasz, że ci nauczyciele mówią prawdę i im się dajesz wyzyskiwać w taki sposób, albo z drugiej strony masz apostoła Pawła, któremu się musisz podporządkować nie dlatego, że to Paweł, ale dlatego, że przez tego człowieka przemawia Bóg. Więc to, co mówi Paweł, to przez niego przemawia sam Jezus Chrystus. To on mu dał objawienie, jak Paweł zaznacza, on mu dał prawo, tak? On mu dał autorytet. Dlaczego? No bo on go wybrał. I teraz my mamy Słowo Boże. Mamy to, co napisał Paweł. To, co napisali inni apostołowie. To, co napisali słudzy Pana Jezusa Chrystusa, jak o sobie mówią. Mamy to zebrane wszystko razem i mamy coś, do czego musimy najpierw uznać, że to jest 100% prawda. Nie, że to są bajki, trochę ludzie, trochę Bóg, że to jest jakaś idea, tylko nie. Wszystko, co jest napisane od Boga. Bo inaczej nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co jest pobożnością, a co pobożnością nie jest. Po Bożemu. Bo różne są formy pobożności. Tylko, że są pobożności, które wymyślili ludzie, zestawy przepisów ludzkich, które noszą pozór pobożności, jak w innym miejscu Paweł mówi, ale są tylko nakazami ludzkimi. Nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno śmego, tak? Ale jest również pobożność zgodna z tym, co chce Bóg. I to możemy znaleźć tylko w nauczaniu apostolskim. Więc antidotum jest uznanie, że tego, co mówi Biblia, to jest 100% prawdy i dochodzenie do tego, co mówi tekst. Żeby zrozumieć to po prostu. Ale łatwiej jest zrozumieć tekst, jeśli ty zakładasz, że on mówi prawdę, tylko że możesz tego nie rozumieć. A inaczej, jak ty kwestionujesz i przerabiasz po swojemu. Bo ci nauczyciele przerabiali to wszystko na swoją modłę. Więc ja zapisałem, że ochroną przed tym jest uznanie autorytetu Pawła jako apostoła Jezusa Chrystusa, w tym wypadku tutaj, tak? My mamy Słowo Boże i tego, co oni mówią, co on mówi, jako absolutną prawdę. Dlaczego? Bo ona została przekazana przez Boga. I wtedy łatwiej jest odnieść się do fałszywego nauczania, bo mamy jak gdyby fundament prawdy i możemy o coś się oprzeć, z czymś zestawić. Nie możemy ze słowa przyjmować tego, co nam pasuje, a odrzucać tego, co nam nie pasuje.
Trzeba mieć jakiś punkt odniesienia.
Właśnie, trzeba mieć punkt odniesienia, wzorzec pewien, który będzie dla nas miernikiem prawdy i nieprawdy. Czyli, że to, co mówi Paweł, jest nakazem pańskim. Tak, Ewa. Dokładnie tymi samymi słowami można też to powiedzieć. Bardzo często jest tak, że wielu ludziom jest ciężko przyjąć to taki amen. Oni chcą to przerobić, zmetaforyzować, uduchowić, przenośnie zrobić. Dlaczego? Bo tak jak jest napisane, im nie pasuje. Oni nie są w stanie tego przyjąć. Dlaczego? Bo to nie pasuje do ich koncepcji. Do ich pobożności im to nie pasuje. Do ich formy życia, którą chcą prowadzić. To nie muszą być jakieś straszne rzeczy, tylko po prostu to nie pasuje do ich formy. Co oni robią wtedy? Ano dokładnie w pewnym sensie to, co robili Koryntianie. To, co pasuje, ok, to, co nie pasuje, nie. Tu z Pawłem się zgadzam, tu z nim się nie zgadzam, ale ty nie możesz tak. Ty możesz się ze mną nie zgodzić, ale nie z Pawłem, który jest apostołem baranka i któremu Pan wszystko objawił. On mówi, nie ludzie mi to objawili, Bóg. To z kim ty chcesz dyskutować? Z Bogiem? Jest różnica, kiedy można dyskutować z człowiekiem, który coś tam wie lub nie wie, tak? Ale nie można dyskutować z tym, którego Bóg namaścił, który jest jak gdyby elementem takiego fundamentu, na którym się wszystko buduje.
Spotkałem się niedawno z obroną kościelnych praw właśnie na tej podstawie, że to, co powiedział Jezus, to dobre, a to, co apostoł, to już niekoniecznie.
No tak, ale widzisz, to jest właśnie to.
Nie traktowanie Słowa Bożego jako całości.
To jest właśnie to. To jest takie bajki, takie przetwarzanie, modyfikowanie tego, co jest prawdą, modyfikowanie, dokładanie tego swojego, a to, a to tamto. I Paweł to nazywa bajkami. Żydowskimi bajkami, bo najczęściej, zauważcie, to jest oparte na różnych przepisach również z prawa mojżeszowego. Popatrzcie na dzisiejszą liturgię w większości kościołów, tych dużych takich, które się uważają za chrześcijańskie. Przecież tam jest masa liturgii przejęta żywcem ze świątyni żydowskiej. Żywcem przejęta. Co to jest? Ja już daję taki skrajny przykład, ale tego jest więcej. I to jest zagrożenie, a ochrona to jest trzymaj się tego słowa i proś Boga, żeby ci pokazał. I trzymaj się tak, i im bardziej się trzymasz tekstu, tym bardziej Bóg ci wyjaśni, o co chodzi w tym tekście. Jeżeli na wejściu uznasz, że to, co jest w Słowie Bożym, jest 100% prawda, to będziesz rozumiał, będziesz mógł duchowo te sprawy rozsądzać, bo Bóg da ci duchową mądrość. Cieleśnie tego nie zrozumiesz. I Paweł dał wykład w pierwszym liście do Koryntian o tym, w drugim rozdziale, na temat ludzkiej mądrości i mądrości Bożej. Tak bym to z grubsza widział, słuchajcie. Tak wam przedstawiam. Jeżeli coś wam nie gra, mówcie. Bo chciałbym, żebyśmy teraz wniosków trochę napisali, jak gdyby takich, żeby to podsumować. Co możemy opowiedzieć o fałszywym nauczaniu? Jaki jest jego kierunek? Do czego kieruje fałszywe nauczanie? Do innego Jezusa, Grzesio pisze, tak? No tak, do innego Jezusa kieruje. Do czego jeszcze?
Do innej Ewangelii.
Do innej Ewangelii. Przekręconej, tak? I do czego jeszcze?
Innego ducha.
Do innego ducha.
I do grzechu.
Do grzechu. A co to jest grzech? Ano biblijnie musimy zdefiniować, co to jest grzech. Czyli inna pobożność niż ta biblijna. Tak.
Odejście od prawdziwej pobożności.
Tak. Janek pisze jeszcze, że na siebie zwrócenie uwagi. No, w pewnym sensie, Janku, tak, dlatego że ci ludzie właśnie nauczali czegoś, co tym ludziom się podobało. Paweł pisze, że to jest nauka, która łechce ucho, ona jest miła dla ucha, ale nie jest przejawem prawdziwej pobożności. Tak, w pewnym sensie, Janku, masz rację, jak gdyby tylko, że my jak gdyby tego elementu nie poruszyliśmy tutaj, bo jego jest ciężko jak gdyby bezpośrednio tutaj zobaczyć w tekście. Łatwiej to zobaczyć w liście do Tymoteusza na przykład. Tutaj ciężko, ale masz rację. Ona kieruje na siebie. Dlaczego? Dlatego, że ona jest miła dla mnie, dla mojej cielesności. Dlatego oni są tak mile przyjmowani. Ale to jak gdyby jest wniosek pośredni. On nie wynika jak gdyby tako, żeby wziąć i dosłownie przeczytać w tekście, słuchajcie. No, ciężko jak gdyby to było dosłownie tekstem udowodnić. Dlatego ja jak gdyby tego elementu za bardzo nie poruszałem. Tylko tyle, ile w tekście widać. Jakie wnioski jeszcze macie? No? Można stać się ofiarą?
Tak.
No jak? Kto może stać się ofiarą?
Ten, kto jest nieumocniony w Słowie.
Kto jest nieumocowany w Słowie. Ale to nie wszystko. Bo może ktoś być nieumocowany w Słowie, bo jest świeży w wierze. Ale czego mu jeszcze brakuje? No nie wszyscy są umocowani od razu, tak? Ale czy ten ktoś, kto jest nieumocowany, od razu może zostać zwiedziony?
Może
jaki jest warunek?
Rozsądzić to, co jest mu głoszone.
Tak?
Przystawić to do Słowa Bożego.
Czyli mimo, że jesteś jak gdyby nierozwinięty, ale co musisz jak gdyby mieć, żeby być bezpiecznym?
Gruntowne odniesienie.
Duchowe rozeznanie.
Duchowe rozeznanie i co jeszcze?
Jest.
Dokładnie. Dokładnie. Uznanie Słowa Bożego. Tu będę szukał odpowiedzi i chcę jak najlepiej zrozumieć wolę Bożą. To jest tak, że ktoś, kto świeży w wierze jest, on jest narażony na różne nauki. Zależy, gdzie trafi. I teraz, jeżeli ta osoba nie będzie naprawdę sprawdzać w tym, tylko będzie sprawdzać tak, jak oni mówią, o, rzeczywiście, jest tak, jak przeczytał. Ale nie zrobisz nic więcej, żeby skorygować to, sprawdzić, tylko przyjmiesz to, to z marszu zaczynasz wierzyć w fałszywe rzeczy. I jeżeli jesteś szczerym człowiekiem, to wcześniej czy później zobaczysz, że to prowadzi donikąd. Bóg cię naprostuje, ale to jest czas stracony. Natomiast tu mówimy o ludziach, którzy już są jakiś czas wierzący, może nie 10 lat, to jest raptem 3 tam czy 4 lata, już nie pamiętam dokładnie, ale mimo wszystko to już minął pewien czas. Tam był i Paweł. Tam był i przyjeżdżał
Tymoteusz tam był.
Tymoteusz tam był, ale przyjeżdżał tam również...
Sylwan.
Tytus był, kto jeszcze?
Apollos.
Apollos był. Tam przyjeżdżali dobrzy nauczyciele, którzy głosili zdrową naukę. Tylko, że oni tą naukę po swojemu przerabiali.
I niektórzy nie chcieli już przyjeżdżać.
I niektórzy już nie chcieli nawet przyjeżdżać. Więc było i zdrowe nauczanie. Natomiast ofiarami najczęściej padają ci, którzy nie mają umocowania w zdrowej nauce apostolskiej i którzy tak nie do końca chcą ją sprawdzać. Ci są najbardziej narażeni. To jak gdyby nie tyle dojrzałość jest potrzebna, pełna, natomiast taka szczere podejście do Słowa Bożego, takie trwanie w Słowie, ono jest i na początku, i później, a resztę Bóg daje rozeznanie duchowe. Jeśli ktoś jest szczery przed Bogiem i rzeczywiście chce żyć w pobożności, rzeczywiście zgadza się z wolą Bożą, to Bóg również rozeznanie duchowe daje. To jak gdyby nasz intelekt to nie wszystko. Tak jak mówi drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tu potrzebna jest mądrość Boża, która pozwala duchowo rozsądzać. Więc ci, którzy nie mają umocowania w zdrowej nauce apostolskiej, bo jak gdyby nie chcą jej przyjąć dosłownie tak, jak jest. I oni są słabi jednocześnie, no bo jeżeli nie mają rozeznania w zdrowej nauce, to są słabi duchowo, tylko że słaby duchowo może być ten, kto się świeżo nawrócił, ale również ten, który uważa się za mądrego, że on już wszystko wie, a jest słaby duchowo. Dlaczego? Bo dał się oszukać. Po prostu nie ma umiłowania Słowa Bożego. Nie? Kto jeszcze ofiarą może paść? Jak mówią ci fałszywi?
Pięknie.
No.
Czyli mogą paść ofiarą ci, którzy chcą słuchać tego, co ucho łechce. Tak?
Na zewnętrzne rzeczy zwracają uwagę. Paweł mówi, nie patrzcie na to, co zewnętrzne. Kto jeszcze może się być, stać ofiarą? Co umożliwia rozeznanie? Wracamy do pierwszego listu, do drugiego rozdziału. Pamiętacie, o czym jest ten rozdział? Drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian. Wracamy. Tak? O mądrości, właśnie. Więc kto jeszcze może paść ofiarą?
To
kierują się mądrością ludzką.
No właśnie. Ci, którzy się kierują mądrością ludzką zamiast mądrością Bożą, ci też mogą paść ofiarą. Paweł mówi, patrzcie, niewielu jest między wami takich, 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 żeby kto się chlubił, w Bogu się chlubił. Często jest, że zwracamy uwagę, pan profesor, doktor, habilitowany, taki i taki tutaj przyjedzie po tylu szkołach, to on głupot nie może mówić. No może jak najbardziej. Bo on może głosić innego Jezusa. Inną pobożność może głosić. Tytuły nie mają znaczenia, wykształcenie nie ma znaczenia, to jest tylko cielesna mądrość. Ona nie stoi w sprzeczności pod warunkiem, że nie jest jak gdyby...
Wynoszona
ponad mądrość Bożą. Paweł też był mądrym człowiekiem, wykształconym, ale on mówi, w tym ta mądrość mi nic nie przyniosła. Dlaczego? Bo gdyby jego zrozumienie, popatrzcie, polegało na tym, co on wyniósł od Gamaliela, to po co mu objawienie Jezusa Chrystusa? On wszystko już wie. Ale okazało się, że to było nic. Że trzeba mu było objawienia, Bóg mu musiał wszystko wyłożyć i wtedy to, co on już wiedział, przydało się na uzupełnienie. On pisma znał, mógł cytować. Tak, no bo czytał je. Ale gdyby to wynikało z wykształcenia, to po co mu objawienie? Ale okazało się, że ono było źródłem jego poznania, to, co otrzymał od Boga po nawróceniu. Dlatego on potem mówi, że to wszystko uznałem za śmiecie. W tym sensie, że to nie przewyższa tej chwały, która jest w Chrystusie, tej wielkości, tej prawdy Ewangelii, którą dostał objawioną. Nie? Więc nie można patrzeć na to, co zewnętrzne, bo czasami jest tak, że ktoś jest prostym człowiekiem, jego mowa może być nieskładna, ale jeżeli ty słuchasz na treść, to ty zaczynasz widzieć, że to jest przekaz, który się trzyma Słowa Bożego. W tym jest moc, byśmy tak powiedzieli, tak? Dlaczego? Bo ten człowiek powtarza nie coś, co sam wymyślił, tylko powtarza coś za nauczaniem apostolskim. Dlaczego? Bo on czerpie z Biblii. Ale jeżeli będziesz inaczej na to patrzył, no to możesz zostać zwiedziony, bo ty będziesz patrzył na to, co zewnętrzne, nie rozeznajesz tego, co ten ktoś mówi. Dlaczego? No bo ty patrzysz na to, co zewnętrzne. Na ładną mowę, na to, kto to jest, tak? No, na różne rzeczy, ale nie duchowo rozsądzasz to. I możesz stać się ofiarą, wcześniej czy później. Kto jeszcze może stać się? Przychodzi wam coś jeszcze do głowy? No to teraz, co jest obroną? W paru zdaniach podsumujmy sobie. Co jest obroną?
Trwanie w Słowie Bożym, w zdrowej nauce.
Trwanie w zdrowej nauce. Mhm. A zdrowa nauka czego przede wszystkim dotyczy?
Prawdziwego Jezusa, prawdziwej Ewangelii, prawdziwego Ducha.
Dokładnie, w prawdziwym Duchu. Bo Paweł mówi, przecież Duch Boży jest w was. Mamy Ducha. Bo jeżeli nie masz ducha, to nie jesteś Chrystusa w ogóle. To musisz się opamiętać, człowieku. Wszystko, co widzisz, to sprowadzi do tego, żebyś się opamiętał, tak? Ale mówimy o wzroście duchowym. Czyli do prawdziwego Jezusa, do prawdziwej Ewangelii, w prawdziwym duchu. Grzesio pisze. Uznanie autorytetu apostołów Jezusa Chrystusa i podporządkowanie się nauce apostolskiej. Tak, i nie próbowanie jej przerabiać po swojemu. A to bardzo często jest, że czasami się bierze jakiś fragment i się go według własnych przeżyć ustala, albo tego, co mi się wydaje. Pięć ludzi, pięć pomysłów, bo Pan mi coś podał, Duch mi coś podał tutaj, a te mówię, a mi tutaj Duch podał coś innego, no to fajnie, to nam wszystkim Duch podał i każdy co innego powiedział, tak? No nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czyli wiara w prawdziwego Jezusa, prawdziwą Ewangelię, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, trwanie w zdrowej nauce apostolskiej. Ja dodałem jeszcze niepodważanie jej nieomylności. Niepodważanie jej nieomylności. Czyli bezdyskusyjnie przyjmujemy Słowo Boże. Opieramy się tylko na nim, na niczym więcej. Co jeszcze? Jakie jeszcze formy obrony są? No dobrze, przyjmowanie słowa. Okej, okay. Każdy mówi, że przyjmuje. Wielu, tak. Może nie każdy, wielu. Nawet wielu tych, którzy nie są w porządku, też mówią Słowo Boże tylko, sola scriptura i koniec. Ale o co chodzi? Jak myślicie, czego brakuje tutaj?
Nie żyją później zgodnie.
Dokładnie.
Z tym, czyli brak to, że wykonania.
To, że ty mówisz, to jest jedno.
Przyjęcie słowa, ale brak wykonania, czyli tak naprawdę
Jeden, mówisz tak, tylko pismo, ale potem jak zaczyna ten człowiek mówić, ty patrzysz, że on wcale nie mówi z pisma. To jest filozofia, psychologia, mądrość ludzka, ubarwiona wersetami, ale ty słuchasz i ty nie słyszysz, żeby to było Słowo Boże. Ale na początku powiedział, że tylko słowo. Ja będę mówił tylko ze słowa i nie wyrywał z kontekstu. A ty słuchasz wszystkiego pozostałego i to jest zaprzeczenie tego, co on powiedział na wstępie. Czyli nie wystarczy tylko powiedzieć, że tylko pismo. Nie wystarczy powiedzieć, że będę się trzymał kontekstu. Trzeba potem to zrobić w tym wszystkim, co robisz dalej. Czyli za tym musi iść czyn. Jeżeli mówisz o pobożnym życiu, to powinieneś żyć tak, jak mówisz. Bo często tak, że jest wstęp piękny, a potem ty słuchasz dalej i myślisz, że no dobrze, taki wstęp, ale wszystko, co słyszysz później, jest zaprzeczeniem wstępu. Janek mówi, najczęściej humanizm. Tak, no bo to jest skierowane na człowieka. No. Diabeł doskonale wie, co się człowiecze cielesności naszej podoba. Bez względu na to, czym jesteśmy ludźmi zdeprawowanymi, mówiąc po ludzku, czy jesteśmy ludźmi mającymi o sobie wysokie mniemanie, o swojej szlachetności, żyjącymi pewnymi ideami, jak i ludzi, którzy uważają się za moralnych, żyją moralnie, biorą nawet z Pisma Świętego wiele rzeczy. Tak? Diabeł wie, co tym ludziom będzie się podobać. I on będzie im podawał coś, co im będzie pasować, ale nie do końca będzie tym, co mówi Słowo Boże. Nie będzie uderzać w te rzeczy, które rzeczywiście są mi potrzebne. Bo można powiedzieć twardą mowę taką, bo ktoś to lubi. Ale tak ją ubrać w słowa, żeby ona nie uderzała bezpośrednio ciebie, tylko uderzała innych. I to powiesz, mocna mowa, tak? Bo ona w ciebie nie uderzyła. On nie ruszył twoich problemów, on ruszył innych. A twoich nie i tobie podobało się, tak? Wiecie, to jest umiejętność mówienia taka. Więc żeby to zrozumieć i rozpoznać, to trzeba poznawać Słowo Boże. Ja mam taki wniosek, że poznawać Słowo Boże. Że nie wystarczy mówić tylko pismo, ale trzeba również te pismo czytać, rozważać, żeby zrozumieć jak najwięcej rzeczy, żeby Bóg dał zrozumieć. Bo jak ja zrozumiem, to ja wtedy no, jestem w stanie do tego się odnieść. I jestem w stanie również rozpoznać, kiedy ktoś mówiąc coś nie odnosi się do pisma albo je po swojemu. Czyli poznawanie słowa jest fundamentem zrozumienia go, no bo nie można go zrozumieć, jak się go nie czyta. No i jeszcze co? Co robili? Słuchajcie... Berejczycy. Oni byli wierzący, czy nie?
Jeszcze wtedy nie.
Nie byli wierzący. To skoro niewierzący to robili, to tym bardziej wierzący powinni, nie? Logiczne? I sprawdzali. Przyjęli Pawła, ale byli niewierzący. Dopiero kiedy sprawdzili, to niektórzy uwierzyli. Więc skoro niewierzący sprawdzali, to tym bardziej wierzący powinni sprawdzać, nie? Ja tak zapisałem, że sprawdzanie każdego nauczania pod kątem zgodności z pismem, żeby umieć odrzucić fałszywkę. Trzeba rozeznać, trzeba sprawdzić. Jakieś jeszcze macie spostrzeżenia? Może wam się coś nasuwa jeszcze o obronie?
Ja sobie pomyślałem jeszcze o modlitwie, o kierownictwo Boże.
Mhm. Dobrze, bardzo fajny wniosek. Modlić się do Boga o mądrość. Bardzo dobry wniosek. Bardzo dobry wniosek. Modlić się o mądrość do Boga.
Ale ktoś już się uważa za mądrego.
To już nie musi. No jak?
No tak. No, prawda. Ewa mówi, że jej się łączy z Piotra, drugi rozdział. Drugi Piotra, 1, 5, 7. Drugi Piotra, 1, 5, 7. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy będą bowiem one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo dobry werset. Bardzo dobry fragment, Ewa.
Dalej, to zasiechnie ma być ślepy, tylko wzroczny.
Tak. I zapomniał, że został oczyszczony wcześniej z grzechów. Tak. Dobry fragment. Ja mam jedno pytanie na zastosowanie tylko. Jak w praktyce podchodzisz do Pisma Świętego i nauczania apostolskiego? Oczywiście w kontekście tego wszystkiego, co przestudiowaliśmy. Jeżeli bym zadał to pytanie tak o z marszu gdzieś tam, to ono może oznaczać wszystko i nic, prawda? Ale kiedy po tym studium zadaję teraz to pytanie, jak gdyby w kontekście studium, to ono jak gdyby jest zrozumiałe, prawda? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jaki naprawdę jest stosunek jego do Pisma Świętego, w tym do nauczania apostolskiego, tak? Jak podchodzisz do Pisma Świętego i nauczania apostolskiego w kontekście dzisiejszej lekcji i całego listu pierwszego i drugiego Koryntian, w którym masz pewną postawę wierzących. Patrzcie, tam było realne zagrożenie, że ci ludzie mogą odpaść. Bo jeszcze mamy 13 rozdział. Tam było bardzo realne zagrożenie. Bo ich życie było wynikową nauki, którą przyjęli. To był skutek nauki, którą przyjęli. Słuchajcie, to ja na dziś tyle mam. Jeżeli chcielibyście coś dodać, czy jakieś pytania macie, czy coś wam nie do końca gra, można dzisiaj. Możemy wrócić do tego za tydzień. Jeżeli wam się coś w międzyczasie pojawi, może coś powiedziałem więcej niż jest w tekście, czegoś nie zrozumieliście, no to nie ma problemu. Ja bardzo chętnie się odniosę, ewentualnie jak coś, to także pomyślcie jeszcze, zastanówcie się, jak coś, to za tydzień możemy do tego wrócić.